Słuchają Państwo audycji Na Cztery Łapy w Polskim Radiu Rzeszów. Dziś naszym gościem jest Anna Kowal-Gąska, zoofizjoterapeutka i właścicielka gabinetu rehabilitacji dla zwierząt. Porozmawiamy o tym, czym właściwie jest fizjoterapia zwierząt, jak wygląda taka praca i komu może ona pomóc. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Pani gabinet działa już od 9 lat. Czy pamięta Pani swojego pierwszego pacjenta? Od tego zaczniemy.
Oczywiście tego się nigdy nie zapomina. Miał na imię Morus. Był owczarkiem szkockim coli. I ważył 55 kilo. Jeżeli chodzi o owczarka szkockiego coli, to jest naprawdę bardzo duża otyłość. Ale pomijając ten fakt, miał zwyrodnienia wszystkich stawów. Znaczy wiadomo przez co, no przez otyłość. Udało nam się troszeczkę ograniczyć jego wagę. Niestety było to ciężkie ze względu na to, że właściciele po prostu go dokarmiali. Ciągle go dokarmiali. Chcieli dla niego jak najlepiej, kochali go naprawdę całym sercem. Nawet był taki przypadek, że pytałam się, czy wprowadzili dietę. To powiedzieli, że tak, jemy już obiady w piwnicy, a nie w domu.
Czyli o otyłości zwierząt będziemy pewnie dziś mówić, bo to pewnie jedna z przyczyn tego, że
tak,
psi i koci pacjenci do pani zaglądają.
Dokładnie, jest to jedna z głównych przyczyn.
Jedna z głównych nawet. No to o tym będziemy oczywiście dziś mówić, ale wyjaśnijmy, czym właściwie zajmuje się zoofizjoterapeuta, bo specjalista zajmujący się rehabilitacją zwierząt to chyba zbyt ogólnie. Czy nie?
Właściwie można to porównać, zoofizjoterapeutę i specjalistę zajmującego się rehabilitacją zwierząt. Z tym, że no, my jako zoofizjoterapeuci zajmujemy się każdą dziedziną i fizykoterapią, i fizjoterapią, i akupunkturą weterynaryjną, i terapią ruchem, czyli kinezyterapią. Także jak najbardziej poruszamy każdą dziedzinę rehabilitacji, tak samo jak w rehabilitacji ludzkiej, tak? Z tym, że zwierzak nam nie powie, co go boli, gdzie go boli i czy tak mu jest przyjemnie, czy nie. Chociaż właściwie nam mówi tylko swoim zachowaniem, a nie słowami, tak?
Pani droga zawodowa rozpoczęła się od kursu we Wrocławiu. Co panią skłoniło, żeby wybrać akurat taką specjalizację? Bo wydaje się, że chęć zostania zoofizjoterapeutą nie jest zbyt popularna.
Tak, więc zaczęło się wszystko od tego, że moje zwierzaki miały problemy ze stawami, więc szukając w internecie, w czasopismach nie tylko polskich, bo wtedy w Polsce w ogóle zoofizjoterapia była bardzo mało znana. Głównie w angielskich, amerykańskich czasopismach i naukowych badaniach. Zainspirowała mnie bieżnia wodna. Bieżnia wodna. Bieżnia wodna zaczęła być moim marzeniem, żeby taka była w Rzeszowie i doprowadziłam do tego, że była. Teraz już wiem, że nie jest to jedyne i magiczne narzędzie, które wspomaga zwierzaki, ale to był początek tego, że zaczęłam się interesować tym tematem. I postanowiłam znaleźć kurs zawodowy, bo wtedy jeszcze nie było studiów w tym kierunku. Przez pół roku jeździłam do Wrocławia co tydzień uczyć się tego, jak rehabilitować zwierzęta. Świetnie się w tym odnalazłam. Zawsze kochałam zwierzęta i uważam, że to był świetny wybór z mojej strony, że poszłam w tym kierunku, bo byłam wtedy po skończonych studiach z ekonomii, więc totalnie zmieniłam kierunek.
No tak, to zupełnie inna dziedzina. Te początki, jak sama pani opowiada, no były dość chyba skomplikowane, skoro trzeba było jeździć aż do Wrocławia. No a jak założyła pani gabinet rehabilitacji dla zwierząt w Rzeszowie, no to robiła pani na początku wszystko sama. Dopiero później zaczął powstawać zespół.
Tak, dokładnie. Na początku sama pracowałam. Na początku było bardzo mało pacjentów, bo jeżeli chodzi o w ogóle weterynarię czy rehabilitację zwierząt w Rzeszowie 9 lat temu, to ktoś jak mi się pytał, czym się zajmuję, mówiłam, że rehabilitacją zwierząt, to było jedyne pytanie, a ile da się na tym zarobić? No nie dało się na tym zarobić wtedy. To była po prostu moja pasja i chęć pomagania tym zwierzakom i to, że jak lekarz weterynarii zrobi zabieg, tak, poskłada tą łapę, czy też robi zabiegi w kierunku dysplazji, resekcji głowy kości udowej, to te zwierzaki nie miały potem jak dochodzić do siebie, bo nikt nie miał u nas w Rzeszowie takiej wiedzy, jak to zrobić, żeby te zwierzaki szybciej dochodziły do siebie.
Utrzymała się pani na rynku, to chyba się ta ekonomia przydała.
Nie wiem, czy to ekonomia, czy to głupota, ale udało się. No 9 lat jesteśmy na rynku i jakoś ciągniemy ten wózek. Tak? W tej chwili też zatrudniam dziewczyny, które są wykształcone w tym kierunku, które też kochają to, co robią, bo nie da się tego robić nie kochając tego. Naprawdę miałam też wielu praktykantów z Bydgoszczy, z uczelni, gdzie no widać po człowieku, kto się nadaje do tego zawodu, a kto nie.
Kiedy fizjoterapia zwierząt jest szczególnie potrzebna? Czy po urazach, operacjach, a może właśnie profilaktycznie, czy właśnie ta nieszczęsna otyłość zwierząt jest główną przyczyną wizyt kocich i psich pacjentów u pani w gabinecie?
Zazwyczaj od otyłości zaczynają się wszystkie problemy. I to jest taka podstawa, że jak przychodzi do nas pacjent, nie wszyscy oczywiście, bo zdarzają się takie przypadki, gdzie ten pacjent jest normalnych rozmiarów i nie musimy tego mówić, ale pierwsze co mówimy, że no trzeba uciąć racje żywnościowe albo przynajmniej nie dokarmiać. Bo myślę, że głównym problemem jest to dokarmianie, bo on tak fajnie, ładnie patrzy i ja muszę mu dać. To jest główny argument właścicieli. No i od tego zaczyna się dysplazja. Powoduje to też różne choroby układowe, cukrzycę. Również jeżeli chodzi o mięśnie i ścięgna, tak, powoduje również urazy mięśni i ścięgien. Ale tak naprawdę w tym momencie najwięcej pacjentów mamy po operacjach kręgosłupa. To też jest, też wydaje mi się, jest to spowodowane nie tylko tym, że pies ma nadwagę czy nie, tylko po prostu za mało się ruszają i nie mają mięśni.
Jak ktoś włączył w tym momencie Polskie Radio Rzeszów i nie wie, że rozmawiamy o zwierzakach, może chyba sobie pomyśleć, że rozmawiamy o rehabilitacji ludzi, bo to są bardzo podobne problemy.
Dokładnie, to jest dokładnie to samo, tylko pacjenci na czterech łapach, a nie na dwóch.
Mówiła pani o tym, że 9 lat temu, nie tylko w Rzeszowie, ale ogólnie w naszym regionie był problem z gabinetami weterynaryjnymi czy gabinetami zoofizjoterapii. W tym momencie jak to wygląda? Jest lepiej?
No tak, mamy ich aż, jeżeli chodzi o rehabilitację zwierząt na Podkarpaciu, gabinetów mamy 4, żeby nie skłamać, 4. Jeżeli kogoś pominam, to bardzo przepraszam, bo my się właściwie wszyscy znamy, więc, więc tak szybko licząc, to mamy ich 4. Co i tak jest bardzo mało, bo na przykład w samym Krakowie jest ich na pewno ponad 6 gabinetów. W samym Krakowie.
No tak, ale w Krakowie ostatnio powołano rzecznika do praw zwierząt. W Rzeszowie takie pewnie sytuacje dopiero w przyszłości będą się dziać. Za moment wrócimy do rozmowy z panią Anną Kowal-Gąską, zoofizjoterapeutką. Zostańcie państwo z nami do godziny 12. To audycja na cztery łapy. Dziś rozmawiamy z Anną Kowal-Gąską, właścicielką i założycielką gabinetu rehabilitacji dla zwierząt w Rzeszowie. Pani Anna od blisko 10 lat zajmuje się fizjoterapią małych zwierzaków, ale nie tylko małych, i stale rozwija swoje kompetencje, między innymi kończąc kurs weterynaryjnej akupunktury. Co to jest?
To jest nic innego jak normalna akupunktura ludzka. Z tym, że niektóre punkty, w które wbijamy igły, się różnią, bo zwierzak jest inaczej zbudowany niż człowiek, czyli chodzi na czterech kończynach, na przykład nie ma 5 palców, tylko 4. Trzeba te punkty porównać, wyszukać. Poza tym są również stworzone mapy meridianów, które mówią nam, gdzie u psa, kota są te punkty. Ale to też trzeba wyczuć, bo każde zwierzę jest inne. Powiedzmy, buldożek francuski do owczarka niemieckiego jest niepodobny. Także jak najbardziej no, trzeba mieć w tym wyczucie.
A jak zwierzaki reagują na tę akupunkturę? Bo wyobrażam sobie, że mogą trochę nerwowo do tego podchodzić.
Reagują lepiej niż ludzie, bo one nie wiedzą, co my im robimy tak naprawdę. Mhm. A jak już wbijemy pierwszą igłę i poczują ulgę, to zazwyczaj zasypiają.
O proszę.
Zazwyczaj zasypiają.
A jak wygląda pierwsza wizyta z pacjentem, psem albo kotem? Jak to wygląda? Co sprawdzacie? Co omawiacie z opiekunem?
Przede wszystkim kluczowy jest wywiad z opiekunem. To jest dla nas kluczowe, bo musimy wiedzieć, co się stało, że ten zwierzak nie funkcjonuje tak, jak powinien. I bardzo często z samego wywiadu jesteśmy w stanie stwierdzić, co trzeba zmienić, jak poprowadzić tego pacjenta, żeby było lepiej. Wiadomo, na początku robimy wywiad, potem robimy badanie ortopedyczne, neurologiczne, bo tak, też na tym się znamy i też je wykonujemy, bo musimy zlokalizować problem, bo to, że piesek do nas przychodzi, powiedzmy, z wypadającą rzepką, to nie znaczy, że nie ma również problemów w innym miejscu. A my musimy psa czy kota traktować jako całość, a nie tylko tą jedną łapkę, która jest zepsuta.
Trochę już o tym mówiliśmy, natomiast jakie są najczęstsze schorzenia albo problemy, z którymi trafiają do pani właściciele zwierząt? O otyłości już mówiliśmy, że ona trochę lawinowo powoduje różnego rodzaju inne schorzenia. Ale co jeszcze? Wypadki?
Tak, wypadki głównie samochodowe, czyli potrącenie przez auto, problemy z kręgosłupem wszelakiego rodzaju, również dysplazje biodrowe, łokciowe. I na szczęście coraz częściej pojawiają się pacjenci po urazach mięśni. Zostają kierowani do nas przez lekarzy weterynarii, także oni też już zauważają problem, że jeżeli jest uraz mięśnia, jest to zazwyczaj mechaniczny uraz, czyli gdzieś piesek czy kotek się uderzył, bądź też przeciążeniowy, bo również trafiają do nas psy sportowe. To coraz częściej są wysyłani na rehabilitację. Wiadomo, leczenie farmakologiczne idzie w parze, ale taki psiak czy kociak jest w stanie dużo szybciej dojść do siebie przy rehabilitacji niż na samym leczeniu farmakologicznym. Poza tym przy samym leczeniu farmakologicznym my nie usuwamy problemu. A przy schorzeniach mięśni jesteśmy w stanie na przykład falą uderzeniową usunąć problem.
No właśnie, od czasu do czasu używa pani dość trudnych słów. Ja nie wiem, jak to naszym słuchaczom wytłumaczyć, ale metody terapii, które pani stosuje w swojej pracy, to między innymi masaż, laseroterapia, akupunktura i te wszystkie inne.
Magnetoterapia.
Proszę je omówić, tak.
Magnetoterapia, na przykład ultradźwięki. Wiem, że to brzmi dość dziwnie, magicznie i tak dalej.
Może działa magicznie?
Działa fizycznie. To naprawdę nie ma tutaj w tym żadnej magii, to jest po prostu fizyka i biologia. Magnetoterapia działa na zasadzie plus i minus. Tak? Jeżeli w ciele jest jakiś problem, to te plusy i minusy w naszym ciele latają sobie bez ładu i składu. Jeżeli chcemy je ustabilizować, to wsadzamy pieska czy kotka w takie koło magnetyczne i ono te plusy i minusy rozkłada sobie tak, jak powinny być, czyli plus, minus, plus, minus. To tak w bardzo dużym skrócie, jak to wygląda. I tak też na wizytach tłumaczymy to klientom, czyli właścicielom naszych zwierzaków, bo oni chcą wiedzieć, jak to działa. Także odpowiadamy zawsze na każde pytanie, jak działa każdy sprzęt. Laseroterapia na przykład działa światłem, czyli wchodząc w tkankę, światło powoduje to, że komórka produkuje ATP, czyli czynnik, który jest po to, żeby zabić stan zapalny. I to przyspiesza gojenie. To też mówię tak bardzo prosto, żeby każdy mógł to zrozumieć. I również jeżeli chodzi o naszych pacjentów, my wszystko tłumaczymy klientom, co robimy, dlaczego to robimy. Jeżeli klient ma pytania, jak działa dany sprzęt, oczywiście odpowiemy na nie. Staramy się w prostych słowach, czasami nie potrafimy, ale szukamy rozwiązań, żeby klient to też zrozumiał.
A czy zdarza się, że zwierzę nie chce współpracować podczas zabiegu? Wyobrażam sobie, że na pewno. No i jak wtedy postępujecie? Co robicie?
Zdarza się tak. Na początku próbujemy zachęcić oczywiście smaczkami, tak? Wiem, mówiłam o otyłości.
To się zawsze sprawdza. Weterynarze to samo mówią.
Tak, ale niestety no musimy czymś zachęcić, żeby zwierzak nas polubił i nam zaufał. U nas też jest troszeczkę łatwiej niż w gabinecie weterynaryjnym, bo nie ma tych wszystkich zapachów leków. My oprócz igieł akupunkturowych nie stosujemy żadnych innych zastrzyków. Ale igła akupunkturowa nie boli, jak ją wbijamy. Więc też nie kojarzą nas z bólem, z czymś nieprzyjemnym. Czasami zdarzały mi się takie przypadki, gdzie musiałam przez pół godziny z pieskiem tarzać się po podłodze, udawać innego pieska, żeby mi zaufał. Także czasami bywa śmiesznie, jakby nas ktoś nagrał, to no, dobry TikTok bez tego wyszedł.
Na pewno dobry TikTok i może to jest właśnie dobry sposób, żeby w świecie mediów społecznościowych większe zasięgi jakieś uzyskać.
Być może, tylko nie ma nas kto nagrywać. Muszę taką kamerkę zamontować, żeby...
O, tak. I wtedy te wszystkie nieoczekiwane momenty również zostaną uwiecznione.
Dokładnie.
Warto z nami, drodzy państwo, pozostać do godziny 12. Przed nami jeszcze temat rehabilitacji zwierząt seniorów, pracy z psami i kotami po wypadkach oraz porady dla właścicieli, jak mogą oni wspierać swoich pupili na co dzień. Zapytam również naszego gościa o to, czy tylko psy i koty są pacjentami gabinetu rehabilitacji. To audycja Na Cztery Łapy w Polskim Radiu Rzeszów. Naszym gościem jest Anna Kowal-Gąska, zoofizjoterapeutka. W ostatniej części naszej rozmowy będziemy mówić o tym, jak można pomóc starszym zwierzakom, a także o tym, jak wygląda codzienność fizjoterapeuty pracującego z czworonogami. No i zacznę od tych psich i kocich seniorów. Czy starsze zwierzaki chętnie poddają się zabiegom fizjoterapeutycznym, czy niekoniecznie?
O, bardzo chętnie. Jak wchodzi masaż, to od razu wszystkie zasypiają. Nie, starsze psiaki naprawdę uwielbiają, jak się je masuje, jak się im coś robi. One wtedy tak się luzują i mają taki chill. Przychodzą do nas starsze psiaki, głównie z problemami zwyrodnieniowymi. Zawsze mówimy naszym klientom, czyli właścicielom, że nie można psom zabierać ruchu. Nawet jeżeli on rusza się bardzo wolno, to nadal należy wychodzić z nim na spacer. Niech on nie zalega na tej kanapie, bo pies czy kot nie jest zwierzęciem, które powinno leżeć na kanapie i pachnieć. Powinno żyć swoim życiem, powinno wychodzić na spacery, mieć zapachy, czuć te zapachy, które go pobudzają do ruchu. Więc nie zostawiamy tych seniorów na kanapie, tylko wychodzimy z nimi na spacery. Standardowo, tam wiadomo, 3 razy dziennie. Przy seniorach nie robimy takich długich wycieczek, chyba że jest senior do tego przyzwyczajony, to wtedy tak. Ale jak najbardziej zachowujemy ten ruch. Nie ma tak, że pies po skończeniu któregoś roku życia, on staje się stary i nie będzie już chciał się ruszać. One zawsze się chcą ruszać, tylko widocznie mają jakiś problem, że tego nie robią.
A czy można opóźnić procesy starzenia się u zwierząt właśnie dzięki rehabilitacji?
Jak najbardziej można opóźnić. Przede wszystkim, dalej będę to powtarzać, ruchem. Przede wszystkim ruchem. Wiadomo, mamy różne zabiegi fizykalne, które wspomagają przeciwbólowo czy przeciwzapalnie, ale nigdy nam to nie da takiego efektu, który możemy jako właściciel sami osiągnąć, ćwicząc z tym psiakiem. Zwykłe, proste ćwiczenia, przechodzenie przez niskie przeszkody, chodzenie po różnym podłożu, po piasku, po trawie, po kamyczkach, one już wspierają naszego zwierzaka. My to też, jeżeli ktoś potrzebuje konsultacji, jak wspierać na co dzień swojego zwierzaka, a nie ma żadnych problemów takich, które moglibyśmy rehabilitować, jak najbardziej też zapraszamy na konsultacje. My powiemy, co robić, pokażemy. My też uczymy właścicieli, jak postępować z psiakami, jak wykorzystywać codzienne przedmioty do tego, żeby psiak się lepiej ruszał, tak, rozciągał i tak dalej.
Jakie objawy są niepokojące u naszych pupili, przez które powinniśmy mieć już taki sygnał ostrzegawczy w głowie, że tutaj może warto wybrać się do albo gabinetu weterynaryjnego, albo gabinetu rehabilitacyjnego.
Przede wszystkim, jeżeli wasz pies czy kot zawsze wskakiwał na łóżko czy na kanapę, a teraz nie chce, to jest pierwszy sygnał, że coś się dzieje z układem ruchu. To samo, jeżeli zawsze chodził po schodach, a teraz ma opory, żeby wejść na schody, to też jest sygnał ostrzegawczy, że o, coś się dzieje, ma gdzieś jakiś problem, gdzieś go coś boli. No i zawsze podaję taki przykład, jak otwierasz lodówkę i on się nie pojawia, to jest źle.
O, tak.
Także jeżeli on się nie pojawia, jak otwieracie lodówkę, to zdecydowanie lekarz weterynarii zaprasza.
No to proszę tę wskazówkę zdecydowanie zapamiętać. Pies, kot, jaki jeszcze inny zwierzak odwiedził wasz gabinet? Bo tutaj pewnie jakieś śmieszne historie mogą się przytrafić.
Mamy też króliki, mieliśmy też fretkę z niedowładem tylnych łapek. Zazwyczaj oprócz kotów i psów pojawiają się króliki, bo to są najczęstsze zwierzaki, które mamy w domu. Mamy też specjalistkę od zwierząt tak zwanych egzotycznych, czyli wszystkie fretki, chomiczki i tak dalej. Mamy od tego Kamilę. Skończyła specjalizację na studiach w Bydgoszczy w tym kierunku. Także jak taki zwierzak przychodzi, to do Kamili, bo ja się na tym nie znam, mówiąc szczerze. Ja jestem bardziej od piesków i kotków. Kamila jest od tych bardziej egzotycznych zwierzątek.
No to na koniec takie sentymentalne pewnie pytanie. Który przypadek, albo jaki przypadek najbardziej zapadł pani w pamięć? Historia, która szczególnie poruszyła, zainspirowała?
Mam takie dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest Olin. Olin jest pieskiem po wypadku samochodowym. Wpadł pod auto i zepsuł sobie kręgosłup. Miał operację kręgosłupa. Niestety nie wyszła, nie zawsze wychodzą. Olin nie miał w ogóle czucia w tylnych łapach. Był to mój pierwszy przypadek niedowładu u zwierzaka. Walczyliśmy 9 miesięcy o to, żeby chodził. I Olin, jak mnie słuchasz... Chodzi do dzisiaj. Do dzisiaj jest od czasu do czasu rehabilitowany, bo ma tak zwany chód rdzeniowy, czyli chodzi, ale nie czuje, że chodzi, można to tak nazwać. I Olinek 9 lat temu przyszedł do nas. To tak, mamy z nim kontakt do dzisiaj. Także widujemy się na rehabilitacji. Olinek też czasami zostawał u mnie na wakacje, bo właściciele nie mieli co z nim zrobić, a wiedzieli, że ja wiem, jak się z Olinkiem obchodzić. A drugi przypadek starszego psiaka, Najki, nazywaliśmy go Dziadziuś. Najkuś chodził do nas przez około 2 lata, już problemy z tarczą i jak dowiedziałam się, że odszedł od nas, właścicielka do mnie zadzwoniła, Ania też pozdrawiam bardzo. Pierwszy raz w życiu się popłakałam, jak usłyszałam, że mój pacjent odszedł. Tak? Zawsze przeżywamy tą stratę, ale to był mój pierwszy taki pacjent, który odszedł i ja się z nim tak zżyłam i zresztą dalej mam łzy w oczach, jak o tym mówię. Najkoś był przekochanym labradorkiem.
No to na pewno takie sentymentalne zawsze wspomnienia. Oczywiście dołączamy do pozdrowień dla właścicieli Olina i Najkusia. Serdecznie państwa pozdrawiamy. A ja pani bardzo dziękuję za rozmowę. Uważam, że była ona pełna merytorycznej wiedzy, bardzo potrzebnej z tego względu, że jeśli chodzi o świadomość dotyczącą zoofizjoterapii, w naszym regionie, ale ogólnie w Polsce jest ona chyba dość niska.
Tak, aczkolwiek widać poprawę.
Sytuacja
widać
się
poprawę,
poprawia.
Tak. Także jestem pod wrażeniem. No idziemy do przodu w tym kierunku. No, mam nadzieję, że będziemy szli coraz szybciej.
Ja również. Naszym gościem była dziś Anna Kowal-Gąska, zoofizjoterapeutka, właścicielka gabinetu rehabilitacji dla zwierząt w Rzeszowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.